chwała Jezusowi, bracia i siostry. Jakiś ponad 3 tygodnie temu zauważyłem, że woda w moim akwarium jest mętna. I wtedy właściwie powstała ta usługa. I tak przez kilka dni patrzyłem na to akwarium, no i pomyślałem sobie, no znowu trzeba wodę będzie wymienić. Ale wiecie, po włożeniu ręki do środka okazało się, że na szybie od wewnątrz jest taki nalot, jest taki jakiś brud. Ja tego nie widziałem wcześniej, tego nalotu. Byłem przekonany, że ta woda jest zabrudzona. Nie widziałem tego. Może to kwestia oświetlenia, może to kwestia moich oczu, które coraz słabiej widzą. Nie widziałem tego nalotu, dopóki nie włożyłem tam swojej ręki. Wyczyściłem wnętrze tego akwarium gąbką. Okazało się, że woda jest super czysta, że woda jest czysta. Okazało się, że to nie woda była mętna, tylko szkło było zabrudzone. Okazało się, że to nie woda była mętna, ale szkło było zabrudzone. I wiecie, niekiedy jest nalot, niekiedy jest takie zanieczyszczenie na sercu i nie widać wtedy czystej wody Słowa Bożego. Kiedy jest ten nalot, kiedy jest to zanieczyszczenie, ja celowo to powtarzam. Jeśli coś powtarzam, to chcę, żeby to głęboko zapadło do serca. I kiedy jest ten nalot na sercu, to wtedy może być tak, że nie widać czystej wody Słowa Bożego. Ta warstwa niekiedy jest niewidoczna, tego nalotu. Z zewnątrz ja tego nie widziałem. Dopiero po włożeniu ręki okazało się, że taki nalot tam był. I właśnie ta warstwa tego nalotu nie pozwala niekiedy zobaczyć właśnie prawdy Słowa Bożego. Często jest tak, że problem jest w moim sercu czy w twoim sercu. Problem jest w naszych sercach, ale nie jest w słowie. Problem nie jest w nauce, ale problem jest w tobie. Wiecie, najpierw trzeba włożyć pewien wysiłek, uniżyć się przed Bogiem, przed ludźmi i wtedy możemy zobaczyć tą czystą wodę Słowa Bożego. I wiem o tym, myślę, że wy też o tym wiecie, że o serce, o myśli trzeba dbać, tak jak o akwarium trzeba dbać, żeby się tam nie zamuliło. Tak trzeba dbać o serce, żeby te serce się nie zamuliło. I właśnie jest tak, że kiedy ten nalot, kiedy ten brud na sercu utrzymuje się przez pewien czas, to człowiek zaczyna żyć w przekonaniu, że z wodą Słowa Bożego jest coś nie tak, że ta woda jest mętna, ale ona jest czysta, bracia i siostry, ona jest czysta, Słowo Boże jest czyste. I powiem tak, jak lubię, czyli otwartym tekstem. Nie pomoże szukanie czystego Słowa Bożego w innych społecznościach. Nie pomoże Betel, nie pomoże fundacja, nie pomogą inne zbory, nie pomogą wycieczki po zborach, nie pomogą super kaznodzieje Bożej łaski z internetu. Problemem nie jest nauka, ale problem jest w tobie. Problemem jest twoje serce. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy odwiedzić jakiś zbór, możemy słuchać kazań na internecie, nie ma problemu. Ale mi chodzi o robienie coś jakby w kontrze do tego, co mamy w Elimie. A więc co pomoże, jeśli jeśli te rzeczy, o których powiedziałem, nie pomogą. Pomoże tylko, bracia i siostry, wiem to z doświadczenia, pomoże tylko pokuta, pomoże nam tylko zmiana myślenia, pomoże nam tylko upamiętanie, pomoże nam tylko uniżenie przed Bogiem i uniżenie przed ludźmi. Wiecie, przed Bogiem wydaje mi się, że łatwiej jest jakby się uniżać. Boga nie widać, Bogu nie muszę spojrzeć w oczy, Boga nie widzę, ale trudniej jest przyjść do człowieka i trudniej jest powiedzieć w oczy, no wybacz, przepraszam, no źle postąpiłem, źle powiedziałem. Jest trudniej powiedzieć człowiekowi, łatwiej jest powiedzieć Bogu, bo Boga nie widać. Także jeśli, bracia i siostry, jeśli twoje serce się zmieni, oczyści, to wszystko się zmieni. Jeśli moje serce się zmieni, to tak naprawdę wszystko się zmieni. I okaże się, że woda jest czysta. I okaże się, że woda jest czysta. Problemem nie jest czysta woda z Słowa Bożego. Problemem nie jest nauka, ale problemem bardzo często w naszym życiu, w moim życiu, w twoim życiu jest zabrudzone serce. Jest ten nalot, którego nie widać często. Jest ten nalot w twoim sercu, ten brud. Czym ono jest zabrudzone? No ja nie wiem, czym jest zabrudzone twoje serce, ale czym może być, bracia i siostry, zabrudzone? Wiem o tym bardzo dobrze. Może być zabrudzone pychą, wyniosłością, głupotą, zarozumialstwem, nieposłuszeństwem, egoizmem. Tym może być zanieczyszczone moje i twoje serce. Dlatego trzeba sprawdzać samych siebie, tak naprawdę, co jest w moim sercu, co jest w moim wnętrzu, jakie są moje motywy postępowania, dlaczego coś robię, jakie są moje myśli. Wiecie, jest tak, że nieraz nawet, że nieraz chrześcijanie modlą się na pokaz. Niekiedy modulują głosem, żeby tak być bardziej duchowymi. Można nawet modlić się na pokaz w zborze, żeby zaistnieć, żeby się pokazać. A Dawid modlił się: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Taka była modlitwa Dawida. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. I chcę powiedzieć, że my jako zbór, bracia i siostry, i ja, i ty, i każdy z nas, my potrzebujemy tak naprawdę pokuty, czyli upamiętania, zmiany myślenia i potrzebujemy odnowy. Nie myśl sobie, że z tobą jest wszystko okej, dlatego że wychowujesz dzieci, dlatego że pracujesz, dlatego że chodzisz do zboru, może na modlitwy. Potrzebujemy zmiany myślenia, zmiany serca. Potrzebujemy tego na każdy dzień. W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale, możemy czytać 9 i 10 werset. Mówi tu Słowo Boże: teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Biblia tutaj mówi, Słowo Boże tutaj mówi o dwóch rodzajach smutku. Smutek światowy to ten smutek spowodowany bardzo często brakiem nadziei. Rezultatem, efektem tego smutku jest śmierć. I ten smutek według Boga, ten smutek według Boga prowadzi do upamiętania, czyli do zmiany myślenia. Rezultatem tego jest, efektem tego, rezultatem jest życie wieczne. Smutek światowy. Ludzie żyją bez Boga, bez nadziei na życie wieczne. Ten smutek prowadzi do śmierci. Przeczytałem, że w Polsce każdego dnia 15 osób odbiera sobie życie. 15 osób. 85% to są mężczyźni. Około 5,5 tysiąca ludzi w Polsce w roku, pomyślmy o tym, prawie 5,5 tysiąca osób odbiera sobie życie. W wypadkach samochodowych w 2018 zginęło około 2800 osób. A ponad 5 tysięcy ludzi, ponad 5 tysięcy ludzi w Polsce odebrało sobie życie w zeszłym roku. 5 tysięcy osób. Wiecie, przez 10 lat to jest miasto, to jest ponad 50 tysięcy ludzi odbiera sobie życie w ciągu 10 lat. Pomyślmy o tym. Każdego dnia 15 osób pozbawia się życia. Ponad 5 tysięcy ludzi odebrało sobie życie w 2018 roku. Dlatego trzeba, Biblia nas do tego zachęca i wiemy o tym my bardzo dobrze, że jesteśmy tutaj na tej ziemi tak naprawdę po to, by głosić Jezusa, po to, żeby ludziom opowiadać o Jezusie, wskazywać drogę, że jest zbawienie w Jezusie, że jest przebaczenie grzechów, że Bóg kocha, że Bóg przebacza. Dzisiaj wiele osób z młodzieży też wiemy o tym, że tak jest. Stosują na przykład samookaleczenia. Coraz więcej jest takich osób. Trzeba nam głosić zbawienie w Jezusie. Trzeba nam, bracia i siostry, dzielić się świadectwem naszego zbawienia, że Jezus Chrystus jest Panem, że On jest Bogiem, że On przebacza grzechy. Wiecie, czego mi tu w Elimie brakuje? Brakuje mi tutaj świadectw. Takich świadectw, gdzie ktoś wychodzi i mówi, głosiłem, opowiadałem swoje świadectwo i ktoś przyjął Jezusa. Tego mi, szczerze mówiąc, brakuje. Brakuje mi świadectw i brakuje mi wyznania z waszych ust, że Jezus jest moim Panem, że Jezus przebaczył moje grzechy. To jest ważne. Jezus przebacza. A my jesteśmy od tego, żeby innym ludziom powiedzieć o Jezusie. Słuchamy kazań, chodzimy na modlitwy, ale czy przyprowadzamy ludzi do Chrystusa? Czy w ogóle staramy się to robić? To, co jest najważniejsze. Oczywiście nie zawsze jest taka możliwość, żeby kogoś przyprowadzić do Boga, ale czy mamy to na sercu, żeby podzielić się świadectwem tego, że Bóg przebaczył twoje grzechy. Twoje grzechy. Bo to ty byłaś grzesznicą, grzesznikiem, również i ja. On przebaczył twoje grzechy. Ja wiem, że Jezus przebaczył moje grzechy. Czy my się do tego przed ludźmi przyznajemy? Gdzie są te świadectwa, bracia i siostry? Smutek według Boga. Bóg do nas mówi nieraz trudne słowa. One nas zasmucają, ale to prowadzi do zmiany myślenia, to prowadzi do upamiętania, to prowadzi nas do życia wiecznego. I dzisiaj Bóg mówi, problemem nie jest woda, nie jest nauka. Problem jest w twoim sercu. Problem jest w twoim sercu. Niekiedy bywa tak, że wierzący mówią, idę do zboru, bo dzisiaj głosi ten brat, a jak głosi tamten, no to właściwie szkoda czasu. Ale problemem również i w naszym zborze, problemem nie jest kaznodzieja, ale to ty jesteś problemem. Twoje serce, dokładniej mówiąc. Twoje podejście do tego, co jest zgłoszone tutaj z tej kazalnicy. Czy to przyjmujesz? Czy chcesz się zmieniać na podobieństwo Pana Jezusa Chrystusa? Czy chcesz się poddać temu Słowu? Wiecie, Boże Słowo tak naprawdę nas osądza, jest jak lustro. Kiedy patrzę do Słowa Bożego, to widzę siebie. Ono mi pokazuje, jaki jestem w środku, jaki ja jestem. Ono nie potępia, Słowo Boże nie potępia, ale wskazuje na błędy również, na to, co trzeba zmienić, na to, co trzeba poprawić. Słowo Boże nas koryguje. To tak jak dwie osoby coś wieszają na ścianie, szafkę czy lustro, na przykład mąż z żoną i żona mówi do męża, no troszkę tam w lewo jeszcze wyżej, o, teraz dobrze, okej, tak zostaw. Koryguje, troszkę w lewo, troszkę w prawo do góry, ale dobrze jest poziomicę potem przyłożyć, żeby było pewne, że jest dobrze. Jest, Boże Słowo daje tą korektę. Wprowadza poprawki do naszego życia. Tak naprawdę całe Boże Słowo jest natchnione. Tak, nie tylko list Pawła do Rzymian. Cała Biblia jest natchniona, pożyteczna do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy. Całe Słowo Boże jest natchnione. 40 osób pisało pod inspiracją Ducha Świętego. Autorem jest Duch Święty. Ale Bóg wykorzystuje ludzi. I to Słowo jest spójne. Ono jest spójne. Mimo, że było pisane przez około 1500 lat, jest spójne. Cieszy mnie to, że nauczanie w Elimie jest spójne. Mimo, że są tak różni bracia, w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Nauczanie jest spójne, bo jest prawdziwe. I wiecie, niekiedy jest tak, że wierzący buntują się, słysząc Słowo Boże. Ten nalot na sercu, który ciężko zauważyć, on powoduje wzburzenie i diabeł ma wtedy przystęp do myśli, diabeł ma przystęp do serca. Zauważcie, że kiedy Pan Jezus głosił prawdę Słowa Bożego w swoim mieście, w Nazarecie, w synagodze, to słuchacze po wysłuchaniu tego przesłania chcieli go zabić. Mówi o tym wyraźnie ewangelista Łukasz w czwartym rozdziale. Prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza, kiedy niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi, a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I było wielu trędowatych w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk, poganin. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zawrzeli gniewem. I powstawszy, wypchnęli go z miasta i wywiedli go aż na szczyt góry, na której miasto ich było zbudowane, aby go strącić w dół. Chcieli go zabić. Słuchacze w Nazarecie nie chcieli zmienić tego swojego myślenia, mimo że była głoszona prawda Słowa Bożego. Jezus głosi im prawdę. To oni nie chcieli zmienić swojego myślenia. Więcej, zawrzeli gniewem i chcieli go zabić. Nie chcieli przyjąć Jezusa, nie chcieli przyjąć słowa Jezusa. Wiecie, zmiana myślenia rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Jezusa, z chwilą przyjęcia słowa. To jest tak naprawdę początek przemiany. Dzieło zbawienia jest ukończone, jest doskonałe, ale wierzący podlegają takiej przemianie przez całe życie. I problem jest wtedy, jeśli wierzący uważa, że już nic nie trzeba zmieniać, że jest doskonały. Wtedy jest problem. Wyobraźcie sobie, że są tacy wierzący, którzy mówią, nie modlę się za rządzącymi, nie modlę się za tymi, którzy są u władzy, bo się z nimi nie zgadzam, dlatego ich nie błogosławię. Czy to jest biblijna postawa, czy tak naucza nas Słowo Boże, że modlimy się za tymi, z którymi się zgadzamy? Czy tego naucza Biblia? Czego naucza Słowo Boże? Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za wszystkich, za królów, za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A więc modlimy się za wszystkimi, za każdym jednym. Czy go lubimy, czy go nie lubimy? Wiecie, chrześcijaństwo, które jest chore, ono nie przyjmuje całości Słowa Bożego. Przyjmuje tylko coś wyrywkowo. Chrześcijaństwo, które jest chore, odrzuca autorytet ludzki. Odrzuca autorytet starszych w Kościele, odrzuca autorytet rodziców, odrzuca autorytet szefa w pracy. To jest chore chrześcijaństwo. Zabrudzone serce nie chce uznać prawdy. Nie chce uznać prawdy. Ten brud przeszkadza, nie pozwala uniżyć się przed Bogiem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 12:2 powiedział: nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Mówi, nie upodabniajcie się do tego świata. Pracuję w firmie, gdzie jest kilkadziesiąt osób i bardzo często różne z tych osób narzekają na kierownictwo. A ja mówię, trzeba ich wspierać, trzeba ich błogosławić, nawet tak mówię, bo na nich też jest odpowiedzialność, na tych, którzy kierują. I też im nie jest lekko, jak zwykłym pracownikom, takim jak ja. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, kiedy serce, czyli umysł, nie jest poddany tej przemianie, to człowiek tak naprawdę wierzący nie będzie wiedział, jaka jest wola Boża dla twojego życia. Tak, tu jest napisane, przemieńcie się przez odnowienie umysłu, po co, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą. Jeśli nie ma tej przemiany, brakuje tej przemiany, to człowiek nie będzie wiedział, jaka jest wola Boża dla jego życia, odnośnie jego życia. Znam wolę Bożą odnośnie swojego życia, bo jestem poddany i Bogu, i ludziom, dlatego znam wolę Bożą. Pan Bóg przyprowadził mnie do Cieszyna. Pan Bóg postawił mnie na tym miejscu. Znam wolę Bożą odnośnie mojego życia. Wiecie, dlatego wierzący popełniają niekiedy poważne błędy życiowe, bo nie poddają się tej przemianie, o której mówię. A niektóre decyzje będą i mają wpływ na osiągnięcie zbawienia. Kto wytrwa aż do końca, zbawiony będzie. Też to jest zapisane w Biblii. Pomyślmy o tym, bracia, ile to już i siostry, ile to już osób odpadło od Boga. Niektórzy jeszcze żyją, a inni już umarli. Ile osób odpadło od Boga. Wiecie, to odpadnięcie od Boga, zauważyłem, że bardzo często jest to pewien proces, który jest rozłożony nawet na lata, nawet na lata. Przez 10 lat byłem w ośrodku w misji Teen Challenge, mogłem tam usługiwać i mogłem to też zaobserwować. Chociaż mam i bardziej osobiste obserwacje czy doświadczenia. I wiecie, kiedy ktoś odchodzi od Boga, odpada od Boga, bo ten moment całkowitego odpadnięcia zna tylko Bóg i trudno go określić. Ale wiecie, kiedy człowiek odchodzi od Boga, odpada od Boga, to wiecie, żadne argumenty ze Słowa Bożego nie trafiają. Ani miłość, ani prośba, ani tłumaczenie, ani zachęta, ani nagana. Nic do takiej osoby nie trafia. nic do niej nie trafia. I prośba, i miłość, i nagana, czego byś nie próbował, czego byś nie próbowała, to jeśli ona już jest w tym procesie, on jest w tym procesie, to po prostu nie przyjmie tego, co ty mówisz. Niektórzy niestety odpadną od Chrystusa. I to jest bardzo smutne, ale niekiedy tak się to kończy. W Hebrajczykach możemy o tym czytać bardzo wyraźnie. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Wiecie, ci ludzie mieli wszystko. Zakosztowali Ducha Świętego, daru niebiańskiego, byli ochrzczeni w Duchu Świętym, modlili się innymi językami, doświadczali uzdrowień, widzieli te uzdrowienia na własne oczy, ale odpadli. Przyszedł taki moment, że odpadli. Odpadli. A tych, którzy odpadli, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Jest rzeczą niemożliwą, to jest napisane. Kiedy człowiek odpadnie, aby go przywieźć do pokuty. Więc jeśli jest w sercu moim, twoim, chęć uniżenia się przed Bogiem, to dobrze, to dobrze. Chęć zmiany myślenia. Chęć tej pokuty, o której tu jest powiedziane, to dobrze. Dlaczego odpadli? A przecież wszystko mieli, byli pełni Ducha Świętego. Dlaczego odpadli? Dlatego, że nie poddali się Słowu Bożemu. Nie zmienili swojego myślenia. Nie poddali swojego serca Bogu. I nie myśl, że ja mówię do sąsiada z boku, bo ja mówię do ciebie. Do ciebie to mówię. Nie poddali się Słowu Bożemu, nie przyjęli korekty. Cóż on tam będzie? Kto to jest? Żeby mi mówił. Jeszcze tak głos podnosi. Nie poddali się Słowu Bożemu. Nie przyjęli korekty słowa. Jak tutaj jest wcześniej powiedziane, stali się ociężałymi w słuchaniu. I wiecie, też ten list do Hebrajczyków mówi o tym, że dlatego jeśli dziś Duch Święty mówi do ciebie, mówi do zboru, to nie zatwardzaj swojego serca. Nie zatwardzaj swojego serca. Wiecie, ci, którzy odpadli od Boga, oni nawet nie przypuszczali nigdy, że odpadną. Cieszyli się zbawieniem, ale nie przypuszczali, nie mieli tego w planach, nie widzieli tego, że przyjdzie taki dzień, przyjdzie taki czas, że odpadną. O tym momencie całkowitego odpadnięcia od Boga wie tylko Bóg. Tego nie jest w stanie tak naprawdę określić człowiek, bo tylko Bóg zna serce. I wie, które serce jest jeszcze zdolne do pokuty, a które serce już nie jest zdolne do tego, żeby się uniżyć i zawołać do Boga. Dlatego moja zachęta jest taka, aby zbliżyć się do Boga, a Bóg zbliży się do ciebie, aby uniżyć się przed Bogiem, przed ludźmi. Nieposłuszeństwo Słowu Bożemu jest takim samym grzechem jak czary. Jest takim samym grzechem jak czary. Dlatego moja zachęta jest taka, usuń nalot ze swojego serca. Dlatego, że woda, Słowo Boże, woda, nauka jest czysta, a problem bardzo często jest w nas, jest w tobie. Znajdź czas na wyciszenie, na modlitwę, na post. Wtedy odkryjesz to, co ja odkryłem, że woda jest czysta, jest idealna. Problemem był nalot, który był na ściankach wewnątrz tego akwarium. Woda była czysta. Odrzucenie zdrowej nauki Słowa Bożego jest tak naprawdę odrzuceniem Chrystusa. I Pan Jezus woła i nas wszystkich dzisiaj, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, utrapieni. Ja dam ukojenie, ja dam oczyszczenie, ja dam wyciszenie. Tak mówi Duch Święty dzisiejszego wieczora do nas. Duch Święty kieruje słowa, wykorzystuje ludzi do tego. Tak samo jak wykorzystał ludzi do napisania tej księgi. Dlaczego kobieta przyłapana na cudzołóstwie nie została ukamienowana, zabita? Bo ci, którzy chcieli ją zabić, usłyszeli słowa Jezusa. Jezus powiedział do nich, kto jest z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I co się stało? Ruszyło ich sumienie, tam możemy czytać. Popatrzyli w głąb swoich serc i zobaczyli swoje własne grzechy. Wcześniej widzieli tylko grzech kobiety. Ale kiedy przyszło Słowo Boże, zobaczyli również i własny grzech. Ale zmienili myślenie. Zmienili swoje myślenie i stało się życie, a nie śmierć. Najpierw wyrzucili kamienie, ci, co byli starsi wiekiem, a potem wyrzucili kamienie ci, co byli młodsi. I przyszło życie zamiast śmierci. Chwała niech będzie Jezusowi. Bracia i siostry, chciałbym się jeszcze na zakończenie pomodlić z wami wszystkimi, oddać chwałę Jezusowi. Bóg cały czas nad nami pracuje. Bóg nas kocha. Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili, a jeśli są jakieś obszary ciemności w naszych sercach, w moim sercu, abyśmy Bogu o tym mówili. A krew Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości. Dlatego Jezusowi niech będzie chwała. Jezus jest Panem. Halleluja. Jezus jest Panem. Jemu niech będzie chwała. Jezus jest Panem. Panie Boże, oddaję Tobie chwałę z braćmi, z siostrami. Boże, dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu, że mówisz przez Ducha Świętego. Panie, powierzam Ci moje serce, moje myśli, bo chcę być podobny do Ciebie w swoim życiu, w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu. Panie, modlę się o każdego, kto upada, kto znajduje się daleko od Ciebie. Panie, abyś Ty się przybliżył do każdego serca, abyś skruszył każde serce. Boże, abyś moje serce skruszył. Potrzebuję Ciebie w swoim życiu, w swoim myśleniu, bo jesteś moim Panem, moim Bogiem. Zmieniłeś moje życie, Panie. Chcę się Tobie poddawać, chcę się przed Tobą uniżać, chcę mieć szacunek do każdego człowieka, do biednego, do bogatego, do tego, który jest na dnie i do tego, który jest u władzy. Niech Tobie będzie chwała. Amen.